Ogrodniczka w Radiu Gdańsk.
Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk, Tomasz Olszewski, witam również, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To jest tradycyjny czas, który nam się kojarzy, nawet osoby, które kompletnie nie mają, że tak powiem, zainteresowania ogrodem, wiedzą o tym, że są zimni ogrodnicy tak zwani, chociaż z tymi ogrodnikami w ostatnich latach już dziwnie bywało, nie zawsze, czasami okazywali się, że tak powiem, ciepli nawet.
Tak, podcieplani, podgrzani, no i tak zimna Zośka, dlatego, bo mówimy o 15 maja, który od, no ja bym powiedziała od wieków, ale nie wiem, czy od wieków, ale w każdym razie w moim już czasie ogrodowania.
Nowożytna tradycja wskazywała, że zimna Zośka to moment, od którego możemy bezpośrednio do gruntu.
Tak, dlatego, bo 15 maja właśnie to był taki moment, do kiedy mogły być te przymrozki. Według poradników ogrodnika, ja tutaj mam swój ulubiony ekoporadnik, z którego również korzystam, jeżeli chodzi o wysiewy zgodnie z fazami księżyca, no to tutaj zawsze przypominają, że w maju na początku mogą być przymrozki, tak powiedzmy, w pierwszym tygodniu maja od 1 do 6 maja. No i oczywiście tradycyjnie teraz jesteśmy w środku właśnie tego okresu pomiędzy 12 a 18 maja. Też mogą być przymrozki. Potem już, właściwie 18, to nie jest zimna Zośka, tylko troszkę później, prawda?
To już po Zośce.
Ale to chyba ta zimna Zośka 15 to jest taki punkt środkowy tego. Wiadomo, że nikt nie da rady nagle 15 maja wyjść i wszystkie swoje rośliny jednoroczne, nieodporne na mróz wysadzić. Może powiedzmy, co to znaczy w ogóle, o co tu chodzi z tym wysadzaniem, bo często zdarza się tak, że ludzie się pytają... No, bardzo ważne jest, żeby potrafić rozpoznać, jakie rośliny możemy wysadzić lub wysiać w ogrodzie, kiedy. Ja myślę, że przede wszystkim taka ogólna zasada, że rośliny jednoroczne, nieodporne na mróz, to są te wszystkie sezonowe rośliny, do których jesteśmy przyzwyczajeni na jakichś tam klombach, kwietnikach, w donicach na balkonie, w donicach na tarasie. To wszystko jest takie towarzystwo bardzo piękne, ale niestety bardzo nieodporne na mróz w naszym klimacie. One zazwyczaj pochodzą oczywiście z cieplejszych klimatów, bo one gdzieś w jakimś kraju są wieloletnie. Ale u nas rozmnażane są albo przez nasiona, tak jak na przykład kwiaty w ogrodzie, jakieś kosmosy, cynie. To wszystko jest rozmnażane przez nasiona, które bardzo łatwo można kupić w sklepie ogrodniczym, albo też przez sadzonki. Spokojnie możemy takie rzeczy jak pelargonie, petunie, to wszystko rozmnażać taką drogą tak zwaną wegetatywną, czyli przez małą uszczypkę sadzonki i w ten sposób. Także i to są również rośliny, które mamy w domu na parapecie. Większość z tych roślin też jest nieodporna na mróz. Na dworzu moglibyśmy ją nazwać rośliną jednoroczną, bo przeżyje tylko jeden rok. Ale tak naprawdę wewnątrz mogłaby przeżyć dłużej. Także tutaj jak pan Tomasz eksperymentował kiedyś z papryczkami, to też jemu była zupełnie niejednoroczna roślina, tylko zrobiła się roślina nie wiadomo jaka, czy dwuletnia, czy półtoraletnia.
Dokładnie.
To tylko o to chodzi, o co chodzi z tą rośliną jednoroczną, to o to chodzi, że u nas w naszym klimacie ona z nadejściem przymrozków po prostu umiera.
Teraz dobre informacje, które napłynęły z zarządu chyba Dróg Zieleni w Gdańsku, że część łąk takich miejskich, nazwijmy to nieużytków, została pozostawiona jakby swojej dzikiej naturze, że nie będzie koszona trawa, że tam mało tego, pojawią się gatunki tradycyjne, te nasze kojarzące się nam, czyli bławatki, chabry, maki, tak. To piękny pomysł, prawda?
No to w ogóle żeśmy...
I owady przecież.
Tak, zarząd Dróg Zieleni zaprosił w zeszłym miesiącu, jak były ogrodowe kreacje, specjalistę z Warszawy, który faktycznie będzie zazieleniał takimi dzikimi łąkami nowe miejsca, na przykład nieopodal stadionu naszego tutaj w Nowym Porcie, Letnica, tak? A te miejsca, które są faktycznie już zarośnięte przez jakąś wegetację, po prostu zostaną tak sobie pozostawione. I to jest do Państwa też taka sprawa od nas, że jeżeli widzicie jakieś chaszcze, które, ja to tak mówię chaszcze, jakieś po prostu przerośnięte chwasty, jakieś kwitnące chwasty, no chwast to jest właściwie roślina, która rośnie w miejscu, w którym nie chcemy, żeby rosła, tak? Także to jest takie też pojęcie względne. Jeżeli, ja na to mówię dzikie zioła. Jeżeli zobaczycie Państwo jakieś takie zarośla, które wydają Wam się troszeczkę niezadbane, coś tu jest nie tak, to proszę się nie martwić, bo taka nasza percepcja tego, że rośliny wszystkie muszą być koniecznie przycięte na kant, że tak powiem, to wcale nie jest dobre dla naszej planety. Także proszę się nie zdziwić, w ogrodach Anglii, w ogrodach Holandii, w Niemczech, na zachodzie Europy już pozostawiają też bardzo duże właśnie płacia zieleni, po prostu takie, jakie są. Niech one sobie rosną, trawy niech kwitną, wśród nich niech będą, i nie chodzi mi o trawozdobne, tylko zwykła trawa, pesz, no życica, cokolwiek, kostrzewa, niech to sobie spokojnie kwitnie, pomiędzy tym znajdą się na pewno jakieś rośliny wieloletnie kwitnące, które sobie mogą dać radę wśród tej trawy, ale bo oczywiście takie rzeczy jak maki czy chabry, to niestety na takim często oranym, na oranej glebie, one muszą być co roku, musi być ziemia, że tak powiem, przekopana, dlatego one były zazwyczaj na polach, na których
przechodziła
olka.
Ale bylica da sobie radę bez niczego.
Bylica da sobie radę bez niczego, bo bylica jest wieloletnia również, no może powrócą gatunki, które kiedyś dobrze czuły się tutaj w tej części świata. Dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że oregano, lebiotka, to jest roślina, która naturalnie też u nas rosła, sobie pięknie kwitła, przyciągając bardzo dużo motyli i w ogóle owadów. Także jak zobaczycie Państwo jakieś zarośla, to nie myślcie, że to jest źle, to nie myślcie, że gospodarz jest nieodpowiedzialny. Tylko po prostu zrozumcie, że to jest zrobione z jakiegoś powodu. Nie dlatego, że nie ma ludzi do pracy, tylko dlatego, że jednak to zostało przemyślane i w związku z tym, że na dzień dzisiejszy musimy pomagać jak najbardziej się da każdej innej istocie zamieszkującej tę ziemię, której jeszcze nie wykończyliśmy, to właśnie to są takie dla nich miejsca.
Światobiegłe zdjęcia, pani Katarzyno, pani syna w masce przeciwgazowej na ulicach Londynu protestującej w imieniu planety. Chodzi mi o to i także podczas tych warsztatów, które się odbywały na Festiwalu Czasu Wolnego. Czy z pani doświadczeń wynika, że ta świadomość ekologiczna wzrasta? Bo są u nas, nie tylko u nas, takie siły, które próbują zrównać, że jeżeli ktoś umownie ekologiem, to jest jakimś szaleńcem, który chce nam utrudnić życie w imię swoich chorych, najczęściej umownie lewackich ideałów, tak? Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że być może są to ludzie, którzy próbują uratować dzieci tych, którzy śmiecą na co dzień, którzy wywalają ten plastik, gdzie popadnie, którzy się nie zastanawiają nad niczym, marnują jedzenie, marnują żywność, nie biorąc pod uwagę, że na wyprodukowanie tej żywności poszła ogromna ilość energii, poszła ogromna ilość wody i tak dalej, i tak dalej. No i cierpienia zwierząt, no
to już,
bo to już jest
zacząć,
temat, o którym nie będziemy rozmawiali, bo w ogrodzie jesteśmy.
Przede wszystkim dzieci same protestują. Tak? Moje dziecko ma 10 lat i bardzo chętnie na ten protest się wybrało. No, słynna, sławna, kochana Greta, mądra dziewczynka ze Szwecji, już pokazała, na co dzieci stać, po co w ogóle w cokolwiek się angażować, kiedy musimy zadbać o to, żeby w ogóle ten świat był. Greta, prawda, przestała chodzić do szkoły, zaczęła sama protest szkolny już jakiś czas temu, teraz za nią podążają miliony innych dzieci, bo to właśnie one będą najbardziej narażone w przyszłości, jeżeli ta temperatura dojdzie do 2 stopni ocieplenia naszej atmosfery, bo na razie mamy 1 stopień. Mamy nadzieję to zatrzymać przy 1,5 stopnia, ale już widzimy sami, co się dzieje, jakie są straszne wichury, bo to niestety
wichury pyłowe w tym roku, które się pojawiły w kwietniu, przecież czegoś takiego ja nie pamiętam. Tak, no trochę już lat żyje, nie wypominając sam sobie PESEL-u.
To atmosfera się mocno nagrzała, bo 1 stopień to jest jednak dużo. W związku z tym, że jest
cieplejsze. Bezśnieżne praktycznie zimy, prawda? Czyli brak, deficyt wody zdecydowany.
To jest kolejna rzecz, o której musimy Państwu dzisiaj opowiedzieć. Musicie naprawdę uważać w tym roku, jeżeli chodzi o podlewanie i o zatrzymywanie wilgoci w ziemi, bo jest dosyć sucho.
I o ziemię może byśmy się też tym tematem zajęli, prawda? Bo wiem, że w cywilizowanych krajach bardziej niż nasz, i chociaż są ludzie, którzy uważają, że my jesteśmy przecież wzorem cywilizacji, nie używa się już ziemi torfowej, bo wiadomo, że przecież to raz, że się niszczy torfowiska, prawda? Ziemia kompostowa jest zdecydowanie bardziej korzystna dla wszystkich stron tego obiegu materii.
Tak jest. I to wszystko, i ziemia kompostowa, i w ogóle kompost, i nawozy naturalne, to wszystko zamyka dokładnie pytanie, moją odpowiedź właściwie na pytanie przed chwileczką, które pan zadał, czy mamy większą świadomość. Ja jestem pod wrażeniem świadomości przede wszystkim ludzi, którzy mają wpływ na to, żeby ludzie tacy, że tak powiem, normalni, niekoniecznie ci, co biegają w maskach gazowych po Londynie, mogli coś zmienić. I na przykład ja bardzo dziękuję właśnie zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku, że tak naprawdę mocno inwestują w ekologię, w taką naturalne podejście do zieleni w mieście i nie tylko. Były bardzo fajne pokazy różnych sposobów kompostowania, również w mieszkaniu. Ja o tym też, niech wreszcie znajdę czas.
Nawet rozdawano takie worki z kompostem.
To jest inna sprawa. Tak. I bardzo dobrze, bo specjalnie przekazałam właśnie.
I bomby kwiatowe.
Bomby kwiatowe również, to właśnie robi pan od łąk kwiatowych. Ale tak, To jest ogromny problem. Podłoże ogrodnicze, takie zwykłe, które kupujemy w sklepie, to jest podłoże, tak naprawdę to jest torf. Około 90%, ponad 90% torfu, odkwaszonego oczywiście. Ten torf, który nie jest odkwaszony, jest po prostu podłożem do roślin kochających kwaśną ziemię, tak? To jest taka różnica. Oczywiście torf jest tak jak i gaz, jak i węgiel.
Paliwo kopalne de facto,
tak,
prawda?
To jest coś nieodnawialnego. To jest coś, co zostało stworzone na naszej planecie wiele lat temu w związku z jakimiś takimi bardzo specyficznymi warunkami klimatycznymi, geograficznymi i oczywiście jak to użyjemy, no to już będzie tego koniec. Po pierwsze będzie tego koniec, a po drugie oczywiście marnujemy, niszczymy środowisko naturalne jakichś różnych gatunków, które żyją, prawda, na tych torfowiskach. To jest bardzo ważne. No u nas chyba tutaj wiem, że z Irlandii bardzo dużo torfu idzie, z Litwy chyba.
Właśnie zastanawiam się, skąd ten nasz torf, bo on takie największe torfowiska, które pamiętam, to są Bielawskie Błota za Karwią. To są takie torfowiska typu zachodniego, prawda? Takie atlantyckiego, czyli takie duże połacie rzeczywiście, na które wspaniałe i wrzosowiska rosną, wrzosy rosną i
tak, tak. I to wszystko jest
niszczone. Ten odgłos, który Państwo usłyszeli, to była woda. Woda, która jest cenniejsza w tej chwili niż złoto, ta okazała się przy okazji troszeczkę wstrząśnięta.
Właśnie się polałam wodą, tak. Ale to nic. Jest bardzo przyjemnie, bo jest dosyć ciepło w studiu, także troszeczkę się przynajmniej ochłodziłam. Tak, no niestety, ja powiem Państwu szczerze od serca, że ten problem podłoża z worków jest problemem nie od wczoraj, nie od dzisiaj. To jest coś, z czym na przykład Anglicy borykają się już od 20 ponad lat, bo ja przynajmniej od 20 paru lat jestem ogrodnikiem, ogrodniczką, tylko i wyłącznie, jak zresztą Państwo na pewno wiecie, wszystko robię w sposób ekologiczny i zawsze szukam takiego podłoża eko. I problem polega na tym, że wszystkie substytuty są bardzo kiepskie, takie, które ja znam na razie. I to jest problem. Dlatego naprawdę, jeżeli chcecie Państwo porządnie się pobawić w ogrodnictwo, to trzeba sobie stworzyć taką mieszankę do wysiewu samemu. Fantastycznie nadaje się na przykład do wysiewu czy do pikowania, czyli do takich bardziej delikatnych robótek ogrodowych, że tak powiem. Na przykład podłoże stworzone z przekompostowanych liści, czyli tak zwana ziemia liściowa, bo ona potem po roku, no zależy jak Państwo to kompostujecie, po roku, po dwóch robi się taka bardzo, bardzo krucha. No w ogrodnictwie trzeba być cierpliwym, ja wiem, ale to tak nie ma nic na teraz. Tą ziemię na przykład pomieszać po prostu z ziemią z kretowisk, ale tak delikatnie, że tak powiem. I do tego można dodać piasek, taki po prostu budowlany jakiś tam, czy nic takiego żadnego, nie wiadomo skąd. I to wszystko wymieszać. I to jest fantastyczne podłoże właśnie do wysiewu, do pikowania, do sadzenia sadzone, czyli mniejszych roślin. Jeżeli chodzi o obsadzenie donic, to na przykład ja u siebie, ja wiem, że Państwo jak mieszkacie na balkonie, to nie macie kretowisk, z czego należy się cieszyć.
Na razie jeszcze. Nie wiadomo, czy przy tych zmianach klimatu nie dojdzie do tego.
No ale zawsze na osiedlu są kretowiska. Jak mieszkałam kiedyś na Zaspie, to pamiętam, że z balkonu miałam widok na zieleń miejską i tam były kretowiska na trawie, więc nie wydaje mi się, że ktoś by się strasznie obraził, chociaż może nawet by się ogrodnicy miejscy ucieszyli, gdyby te kretowiska znikały, że tak powiem. Ale ziemia z kretowisk jest bardzo wartościowa, ponieważ ona jest, że tak powiem, wypychana z dołu, gdzie nie ma już tak dużo nasion, nie ma jakichś brudów, zanieczyszczeń. I na przykład ja taką ziemię używam właśnie do donic. Mieszam ją, jeżeli sadzę w donicach jakieś jedzenie, czyli albo pomidorki koktajlowe, czy jakieś sałaty, czy zioła, to mieszam zazwyczaj jeszcze z obornikiem przekompostowanym, albo z moim kompostem. Oczywiście kompost albo mój własny, mojego własnego jest zawsze za mało, albo, czyli z mojego ogrodu, albo kompost właśnie od nas tutaj, z naszych słynnych szadułek, już teraz słynnych, bo my tak często o nich mówimy, że tak już zrobiło się familiar and friendly. To jest fantastyczny kompost, super materiał, który jest dla Państwa do kupienia za grosze, tylko trzeba się pofatygować na kompostowni, najlepiej zadzwonić wcześniej, żeby zapytać się, czy można, czy jest, ale zazwyczaj można, bo to jest coś, co jest produkowane z naszych śmieci mokrych, z tego, co Państwo wrzucacie do śmietników.
Tylko nie każdy ma warunki, żeby samemu to przerobić, te wszystkie skorupki od jajek, wcinki z warzyw, prawda, owoców.
Dokładnie. Także to jest fantastyczny sposób, żeby jakoś czymś wypełnić swoje donice, bo tak jak mówimy, zaczęliśmy dzisiaj tą audycję od tego, że jest zimna Zośka, zaraz tutaj przyjdzie i po zimnej Zośce już naprawdę można się nie bać wysadzać tych takich delikatniejszych pelargonie, komarzyce, petunie, no szereg takich jednorocznych, teraz jest bardzo dużo pięknych roślin, również do ziołowego ogrodu, na przykład bazylie, które też boją się mrozu, ale teraz już będzie okej.
Okay. Moje zawsze się bardziej bały ślimaków, jak się okazywało i nie bez powodu.
No, ślimaki, zobaczymy, jak to będzie w tym roku, ale jest tak sucho, że nie wiem, czy można liczyć na ślimaki w tym roku. Może można nie liczyć, niestety. Bo mówię niestety, bo to jest jednak jakieś zawirowanie, jeżeli chodzi o naturę. Czasami jest ich za dużo, czasami jest ich za mało. Ale na pewno, tak, pamiętajmy o tym, że wszystko teraz już można spokojnie wysadzać, powolutku, powolutku. Dalie, również jeżeli chodzi o takie rośliny, o których ja częściej opowiadam Państwu, do ogrodu kwiatowego, cynie, spokojnie, kosmosy, aksamitki, no bardzo, bardzo dużo, wszystko już teraz właściwie. Oczywiście nadal należy uważać, dlatego, bo są rośliny, które są super wrażliwe, na przykład pomidory są super wrażliwe, więc jednak to, co niektórym roślinom, dla niektórych roślin przymrozek, jakieś 3 stopnie ponad kreską, tak, to ponad powyżej zera, no to im się nic nie stanie. Ale na przykład są takie rośliny, na przykład pomidor czy tytonia. Tytonia również pochodzi, to jest piękne, takie pomarańczowe kwiaty, piękna roślina, jednoroczny kwiatek, jak to w naszym klimacie. One mogą się zmarnować i dalie również, one mogą się zmarnować, nawet jeżeli będzie około 4-5 stopni, a dla pomidorów nie powinno być poniżej 8 stopni teoretycznie.
Pomyślałem, że powinny być jakieś specjalne warsztaty dla ogrodników, amatorów, takie relaksacyjne, odstresowujące. Nie wiem, jak wytłumaczyć, typu, że no, jak to mówią czasami, takie powietrze kadło polskie, Bóg dał, Bóg wziął, prawda, no, posadziliśmy 10 pomidorów, 3 nam zmarniały, bo było zimno w nocy, dopadła jakaś zaraza i co? Jak żyć? No trzeba się z tym pogodzić. No,
prawda jest taka, że potem zazwyczaj nie przerabiamy tak tego wszystkiego. Ja wiem, bo ja też jestem strasznie chytra na wszystkie plony z mojego ogrodu.
Jak ktoś nie przerobi wszystkich pomidorów, może rozdać. Chętni się znajdą.
No ale na pewno to po prostu trzeba się wyluzować, bo to nie ma tak, szczególnie, że o rośliny to jest żywa rzecz, że tak powiem, i mogą naprawdę zrobić nam jakiegokolwiek psikusa. Już nie mówię o tym, że jesteśmy całkowicie teraz już na oddani, że tak powiem, w ręce pogody, tego, co się będzie u nas działo, a jest pogoda na razie niesprzyjająca dla ogrodników. No, było dużo wiatrów.
Potwornie sucho, susza. Prawda? Ten brak deszczu, te wiatry, które jeszcze dodatkowo osuszały, czy to mogło wpłynąć tak, że efektów na razie nie widać, ale one będą, bo to wiadomo, że plony będą mniejsze, że i będzie.
To znaczy, jeżeli chodzi o ten rok, jeżeli chodzi o rośliny jednoroczne, to będzie, jeżeli nie zadbamy o glebę, jeżeli ja Państwu zawsze tutaj Państwa nakłaniam, żebyście używali ściółki, ten kompost, o którym mówiłam z szadułek, może być również używany jako ściółka. Używajcie ściółek jakichkolwiek, siano, skoszona trawa, tylko taka nie za gruba warstwa, bo jak będzie gruba warstwa, to ta trawa zgnije. Karton, no cokolwiek, oczywiście przekompostowany obornik, przekompostowana drobna kora, nieduża kora, bo ona nie będzie dobra dla waszej ziemi. Ściółkujcie czymkolwiek się da, kocami, kołdrami, no czymkolwiek.
Przejeżdżając koło hipodromu Sopockiego, widzę, że tam cały czas ten koński obornik jest na
czeka
zewnątrz.
Na państwa, woła, przyjedźcie do mnie.
Take me, choose me.
Tak, zabierz mnie do domu. Naprawdę, to wszystko jest, czyli w Sopocie mamy hipodrom, gdzie obornik koński czeka na Państwa. W Szadułkach mamy kompost, piękny kompost, czarny jak ziemia, który również czeka na Państwa. Wszystko jest, tylko trzeba chcieć i wszystko się da, naprawdę, bo jeżeli będziemy
wypożyczalnie
ściółkować...
Wypożyczalnie przyczep też są, jeżeli wypożyczalnie ktoś nie
przyczep też
własnej.
Są również szufle, są worki po podłożu, są beczki, są wiadra. Ja się przyznam Państwu, że ostatnio odkryłam niedaleko mnie taką dużą kupę, że tak powiem, pryzmę, tak. Już fachowo, starych właśnie takich ścinków drzewa, to się nazywa zrębki, tak? Zrębków. Nie jest to kora, tylko to, co w środku. Ale to zostało porzucone.
Ale nie chodzi o trociny.
Nie, one są większe. Normalnie kawałki drewna takie przez rąbak przepuszczone. I one teraz tam chyba leżą z 2 czy 3 lata i to jest po prostu, on się zrobiło piękna, czarna prawie ściółka. Tylko problem polega na tym, że przed tą pryzmą tej przerobionej ściółki jest pryzma zupełnie nieprzerobionej ściółki, więc nie mogę tam podjechać samochodem, więc ja tam będę szorować tam i z powrotem z wiaderkami.
czas, który Państwo w tej chwili damy na odpoczynek. W tym czasie Katarzyna Bellingham pomyśli, ile wiadrek można przenieść, w jakim czasie.
I jak otworzyć wodę.
I jak otworzyć wodę. 603-06-0606, SMS-owy numer do Radia Gdańsk.
Ogrodniczka w Radiu Gdańsk.
Witamy po przerwie. Katarzyna Bellingham już zasilona wodą, tak jak mam nadzieję również ogrody, bo ja znowu chciałem, tak jak w zeszłym roku, popróbować tego takiego bez wody. To znaczy zobaczyć, na ile natura
suchy.
Sobie sama...
Jak najbardziej, sami, to jest
bardzo
mądre.
Ale powiem szczerze, że nie miałem serca. Jak zobaczyłem, że już w marcu zaczęła mi praktycznie rozkwitać ta chyba miodunka plamista, tak to się nazywa, i tak pięknie kwitnąć, pomyślałem, że jak pamiętałem, jak w zeszłym roku nie podlewałem jej, jak ona... szybciutko urosła, po czym szybciutko umarła.
Ale potem jeszcze, ma to do
ale
siebie,
potem się odrodziła następna jeszcze
miodunka
w tym sezonie.
Natomiast ma to do siebie,
z tym
że
podlałem
można ją
trochę, bo stoi w cieniu. I wyrosła tak pięknie, poszły w górę kwiaty, no coś wspaniałego.
No wiadomo, ogród, no wiadomo, jak będzie woda, to ogród będzie lepiej rósł, ale niestety musimy sobie zdawać z tego sprawę, że tej wody, no niestety jest bardzo mało. Nie było śniegów, nie było roztopów, więc nawet jeżeli teraz by tak naprawdę lał deszcz przez kilka dobrych dni albo nawet i tygodni, to nie osiągniemy tego, co byśmy osiągnęli przez normalną zimę. Także proszę się nie oszukiwać, jak spadnie trochę deszczu, czy jakaś burza przejdzie, to nie oznacza, że ta ziemia jest namoczona, ale dobrze po deszczu, albo jeżeli nie ma deszczu, to na przykład można samemu po prostu tą ziemię podlać. Dobrze jest właśnie wyściółkować ziemię po tym, jak ta ziemia była namoczona. Tak,
żeby
to jest
zatrzymać
ważne.
Wilgoć w glebie.
Koniecznie. Ściółka to jest taka pierzynka, która zatrzymuje wilgoć w glebie. Poza tym ogólnie ona, ściółka, ochrania glebę. Jak są na przykład teraz te wiatry i zamiecie z Sahary, to przecież wiatr niszczy glebę, tak? Bo ją wywiewa. Raz, dwa. Jak leje deszcz mocno, a mamy też takie tropikalne deszcze w dzisiejszych czasach, jak leje mocno deszcz, to znowu tą ziemię przyklepuje, tak? Dosyć mocno. Przybija. Więc taka ściółka będzie bardzo potrzebna. A jeżeli Państwo nie zrobicie nic, żadnej ściółki nie położycie, to i tak będzie ziemia się broniła, zarośnie po prostu chwastami, a Wy tylko będziecie się stresować, połykać nerwosany jakieś. Także naprawdę o wiele lepiej jest, jak macie Państwo ogród, to ściółkować i również sadzić gęsto. Bo jak rośliny wyrosną, to potem same są ściółką dla, ich liście rozłożyste, rozety są same ściółką dla gleby. Nie może gleba być goła, to nie wypada.
Tak sobie pomyślałem, że nasi słuchacze mają szansę zostać takimi posiadaczami oaz na pustyni. Bo kilka tych symulacji widziałem dotyczących czy Polski, czy Hiszpanii w latach najbliższych tego 21. stulecia naszej ery. I wygląda, że no, z jednej strony step, a z drugiej to już praktycznie pustynia.
No tak. Prawda jest taka, że ogólnie powinniśmy powolutku odchodzić od ogrodów tradycyjnych. Jeżeli naprawdę... chcemy, żeby to ogrodnictwo miało jakiś sens, to nie ma, w ogóle nie będzie można uprawiać roślin, które potrzebują dużo wody, które mają dużo liści, które są takie bujne, które nam się kojarzą powiedzmy z jakimiś lasami tropikalnymi, tak? Duże, zielone, bujne liście. Będziemy musieli odchodzić od takich upraw. Uprawy warzyw, no bo warzywa też potrzebują dosyć dużo wody, będą musiały być naprawdę przeprowadzane na podstawie właśnie metod ściółkowania. Ja tak robię. Ja powiem szczerze, że ja w tym roku nie podlewałam mojego warzywnika, tylko przy sadzeniu nowych sadzonek, czy przy wysiewaniu nasion, ja nie podlewałam warzywnika i wiem, że w środku, pod ściółką, jeszcze jest dosyć dużo zamknięte wilgoci. Także naprawdę te ściółki to jest dla Państwa duża, duża pomoc. Po pierwsze. Po drugie, właśnie skoncentrowanie się na uprawianiu ogrodów, które są bardziej tolerancyjne na suchość, na suchy klimat. I to będą rośliny, no na przykład... Są rośliny, które kwitną przez bardzo krótki okres czasu, tylko wtedy, kiedy jest troszkę chłodniej, kiedy troszeczkę jest wody. No wiadomo, to też polegało na tym, że jednak można było właśnie polegać na pogodzie, nawet gdzieś w jakichś nowozelandzkich, nie wiadomo, suchych miejscach. Też ten deszcz raz w roku przez 5 minut może padał i przez te 5 minut różne piękne gatunki miały swój czas.
Ten kwiat rozkwita nagle jak szalony, tak. Po czym się zwija i
dokładnie,
czeka na następny deszcz 6 lat.
Tak, no może nie będzie aż tak strasznie u nas, ale to jest prawda. Proszę się zainteresować ogrodami suchymi, dry gardens po angielsku. Taką królową dry gardens była na pewno Beth Chatto, która niestety w zeszłym roku, równo rok temu, teraz właściwie w maju zeszłego roku odeszła, ale już była bardzo sędziwego wieku i, jak to się mówi, skorzystała jeszcze z własnego, miała w ogrodzie u siebie dużą imprezę ogrodową i potem spokojnie wieczorem odeszła. Także pięknie, to cała historia. historia jest piękna. Bardzo dużo dobrego zrobiła właśnie dla ogrodów Bechciato. Przede wszystkim była pionierką tych ogrodów suchych. I to można zrobić. Proszę sobie zobaczyć w internecie, są książki jej również. Da się, ona posadziła swój ogród 30 lat temu i od tego czasu, tak jak ja też mówiłam Państwu przed chwileczką, przy sadzeniu sadzonek podlewam, potem zakopuję dołek, dlatego, bo podlewam do dołka, zanim zakopię roślinkę. I później ona przez 30 lat nie podlewała tego nigdy. Także da
samo
się.
Ale deszcz podlewał.
To jest najbardziej sucha część Anglii, w której ona ma ogród. Tam jest deszczu dosłownie kilka milimetrów na rok, że tak powiem.
Także chyba Gibraltar.
Proszę sobie zobaczyć. To jest niedaleko, bo generalnie sama wschodnia, taki wschodni cypelek Anglii, niedaleko Ipswich bodajże. Proszę sobie zobaczyć w internecie, na obrazach, sobie wklepać, że tak powiem, Bechciato Dry Gardens. Jest przepiękny ogród i nie tylko, już teraz wiele, wiele osób za tym podąża, bo tam oni od zawsze mieli problem z tym, że było sucho naprawdę. I można mieć piękne rośliny i rośliny, które zostały, że tak powiem, zaprojektowane przez Matkę Natura w ten sposób, że potrafią konserwować jakąkolwiek wilgoć, którą w ogóle mogą wyłapać z powietrza.
Mgłę angielską przechwytują.
Albo kaszubską. Bo my tutaj też mamy mgły na Kaszubach.
No to prawda, przecież wystarczy, że w zasadzie już od lipca zaczyna się, od świętej Anki, chłodne wieczory i poranki, już pojawiają się zamglenia i mgły czasami.
A my mamy u siebie, ja mam u siebie wzgorzałem również ogród taki suchy, ziołowy, który fantastycznie się sprawdza. Tam są jeszcze w dodatku rośliny, które są pożyteczne w kuchni. Zazwyczaj właśnie to są zioła. Także to, i to jest wyściółkowane takim kamyczkiem otoczakiem. Tak, okrągłym, który jest dosyć tani, jest tutaj lokalny, nie trzeba, nie musi z żadnych Chin ani z Księżyca do nas lecieć, także jak najbardziej ekologiczny, zamawia się ze żwirowni, kosztuje niewiele, jest bardzo ładnym, bardzo ładną ściółką i fajnie się komponuje właśnie z takimi nasadzeniami, które lubią suchą pogodę. U Bechciato też to wszystko jest wyściółkowane kamieniem, tylko tam jakiś inny lokalny kamień jest. I ja nie mówię takimi wielkimi głazami, tylko takie mniejsze. Najlepsze kamyczki do ogrodu to jest wielkość, ta frakcja jakieś 0,8 do 1,6 centymetra.
To niektórzy mają tak, Pani Katarzyno, że opowieść to jest jedno, słowo to jest jedno, ale nie do końca do nich przemawia, że obrazek dobrze, no to też, ale potrzebny jest kontakt z naturą. Muszą włożyć palec. Muszą, jak nie uwierzę, nie dotknę,
oczywiście,
to nie uwierzę.
Tak,
na przykład ten kompost, ja chcę zobaczyć. U Pani można takie rzeczy zobaczyć.
Wszystko można mnie zobaczyć.
Maj to już jest ogród otwarty.
Maj to jest już ogród otwarty. Dużo rzeczy się dzieje. Pięknie wygląda ogród leśny, bo tak jak Pan wspominał przed chwileczką o miodunce, to są rośliny właśnie letnie, które korzystają z momentu, kiedy na drzewach, tak, to bardzo roku, wcześnie w
tak
tym roku,
ciepło.
Na drzewach jeszcze nie ma liści, więc one wcześniej rozkwitają, także u nas jest bardzo pięknie już. Zapraszamy już od początku maja, no to akurat początek maja wypadał na 6 maja, we wszystkie niedziele, przepraszam, na 5 maja, wszystkie niedziele...
No to już było,
jesteśmy, było, się zmyło. Wszystkie niedziele jesteśmy otwarci od 12 do 16. Zapraszamy serdecznie.
Niedziele od 12 do 16.
Tak. Wszystkie niedziele. Teraz właściwie do końca września będziemy otwarci we wszystkie niedziele, także można spokojnie trafić do nas. A jeszcze w dodatku...
Trzeba się zorganizować, czy tak jak każdy przyjedzie, bo pani będzie musiała pójść z jakąś tam grupą, pokazać jej tę miodunkę umownie, albo te...
Tak, w ogrodzie zawsze będzie ogrodniczka, czy ja, czy Alina. Także to nie ma żadnego problemu. Zawsze ktoś opowie, to nie jest ogromny ogród.
To nie jest
ogród.
Tak, że trzeba być na godzinę 12, bo jak się nie będziemy o 12, to koniec, zwiedzania nie będzie.
Nie, ale chciałabym, żeby to nie było przed 12, żeby nikt mnie nie zobaczył w papilotach. Także od 12 do 16 zapraszam w każdą niedzielę do końca września. U nas ogród jest otwarty. Jesteśmy równiutko godzinę z Gdańska, z Brzeszcza, z Gdyni, jakkolwiek się jedzie, zawsze do nas jedzie tak godzinę, nie dłużej, także to jeszcze można wytrzymać. Piękne poza tym Kaszuby, u nas dookoła też jest dużo, dużo innych atrakcji. A 20...
Z własnego doświadczenia powiem, że wystarczy wbić w GPS, wpisać ogród i...
Ogród Kasi Bellingham, tak jest.
I zaprowadzi.
Tak. A w tym miesiącu mamy szczególną dla Państwa taką fajną niespodziankę, no jako niespodziankę, bo już wiele osób o tym wie. 25 maja, 26 maja już dobrze po zimnej zośce, czyli to już będzie pod koniec przyszłego tygodnia. Zapraszamy na nasz taki coroczną imprezę, mamy już to od lat, Kiermasz Sadzonek, który jest również od godziny 12. tym razem do 17, troszkę dłużej. Kiermasz sadzonek w naszym ogrodzie polega na tym, że do nabycia będą sadzonki właśnie roślin, które są nieodporne na mrozy. Poza tym, że są różne rośliny typu bazylie, pelargonie, petunie, szałwie, to oczywiście nasze słynne pomidory.
Szczepione.
Nasze słynne, fantastyczne pomidory szczepione, wzmocnione. Będzie to wszystko, nie tylko pomidory, będą inne warzywa. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. I od razu przy okazji mówię, że w tego dnia oczywiście ogród można będzie sobie oglądać, zwiedzać i nie będzie takiej, bo zazwyczaj u nas jest opłata 10 zł, od osoby, nie będzie opłaty żadnej do zwiedzania ogrodu, także proszę z tego skorzystać i nie iść tylko po pomidory, ale również podejść do ogrodu i zobaczyć, co tam
czyli
w trawie piszczy.
Tak można jest. Połączyć przyjemność oglądania i dokonać zakupów, które później nam zaowocują, no właśnie, bo mówimy tak, owocową, bo tak, drzewo owocowe owocuje, tak? Mhm. A warzywa co, warzywują?
Ja mówię na przykład na pomidoro, to jest warzywo owocowe.
Bo to jest w sumie, niektórzy mówią, że to owoc.
No bo się je owoc. Mm-hmm. To są różne rzeczy się je w warzywach, w bobie czy w grochu się je nasiono. To się nie mówi warzywa nasienne, tak w sumie, tylko po prostu warzywa, prawda? Można powiedzieć pewnie, że pomidor to warzywo.
Też zauważyłem, że od pewnego czasu mamy taki trend albo modę, że powracają pewne gatunki warzyw i owoców, których długo nie było u nas. Takie zapomniane, takie nazwijmy to, no tak jak skordzonera, prawda?
Karczoch hiszpański,
karczoch.
Na przykład.
Czy u nas się udaje karczoch?
Tak, u nas się udaje karczoch. Ja myślę, że kiedyś czytałam taką bardzo ciekawą informację. Ja myślę, że to nie było wszędzie. Te warzywa nie były we wszystkich ogrodach kiedyś. One niestety odeszły razem z dużymi posiadłościami, z takimi założeniami pałacowymi, parkowymi, tak jak to się fachowo nazywa. To odeszło z arystokracją, z możliwością posiadania ogrodników i z taką potrzebą jakiegoś zjedzenia czegoś innego, czegoś smaczniejszego i oczywiście kontaktów z Francją, z Anglią, z Holandią, bo tam to wszystko jednak się najbardziej działo, ponieważ oni znowu pływali, jeździli po świecie i zdobywali te ciekawe rośliny również do jedzenia. Tak, na przykład ten karczoch hiszpański, który jest przepiękną rośliną. Już nie mówię o tym, że tak jak mówiliśmy wcześniej w programie, niedługo u nas będzie jak w Hiszpanii, więc nawet chyba go w ogóle nie będzie trzeba zimą.
To mógłbym pomarańcze mieć u siebie na żyłach.
Dokładnie, może będzie pan miał kiedyś. Ale karczoch jest łatwy w uprawie. Fajnie opowiadał pan Borowiak podczas tych też targów Ogrodowe Kreacje. Właśnie miał karczocha u siebie, że tak powiem, pokazywał. To jest roślina o pięknych, dużych liściach, więc jeżeli nawet państwo, i też pięknych kwiatach, więc nawet jeżeli państwo chcecie tylko poeksperymentować, zjeść tylko jeden kwiatostan, bo tam się kwiatostany je w karczochu hiszpańskim, to można uprawiać po prostu jako roślinę ozdobną. Na rabatach, bo to jest piękna, piękna roślina. Na takiej dużej rabacie mieszane, bo to jest dosyć duża roślina również. Także w karczochu, karczoch bardzo łatwo udaje się z nasion. Można w pierwszym roku już osiągnąć kwiatostany, tylko że no, mówi się, żeby tych kwiatostanów, że tak powiem, no właśnie nie, ścinać można. Dlatego, bo jak się zetnie ten kwiatostan, to potem cała energia rośliny idzie do korzenia. Więc co się je z karczocha? Czeka się, aż kwiatostan będzie wyglądał jak kwiatostan, ale jeszcze nie będzie rozkwitnięty. To jest bardzo ważne. Jak pojawią się fioletowe płatki, bo te kwiaty są przepiękne i bardzo miododajne i w ogóle pożyteczne i niech sobie będą kwiatami, jeżeli państwo nie chcecie tego jeść. Ale jeżeli chcecie spróbować, to taki kwiatostan należy zciąć jeszcze przed rozwinięciem się, czyli przed tym, jak się pokażą płatki, no bo one są fioletowe zazwyczaj. I wtedy odcina się, że tak powiem, piętkę, i czubek głowy, tak, troszkę u góry, troszkę na dole, wkłada się do takiego naczynia, do...
Żaroodpornego.
Nie, na parze, jak to się mówi.
Parowar. Parowar. Na pewno nie parowóz.
Wkłada się do takiego naczynia, które można ustawić na naczyniu z wodą, czyli po prostu będziemy go gotować na parze, żeby był delikatniejszy. Można, bo karczoch szybko robić, tak jak z jabłkiem, karczoch szybko robi się brązowy, więc można jeszcze tą dupkę, że tak powiem, i tą dupkę górną, i dupkę dolną posmarować jeszcze z cytryną, żeby nie zmienił koloru. To wtedy dopiero ugotować na parze i potem to podawać na przykład z roztopionym masełkiem. I wtedy obrywa się te takie łuski, bo on ma takie duże, robi się kłodno, on ma takie duże łuski, ja widzę, że pan może być ślina leci. Obrywa się te łuski na początku, macza się w masełku i obgryza samą końcówkę, bo tam to mięsko,
że tak powiem. Pani sobie wyobrazić, co teraz dzieje się w niektórych miejscach, w których nas słuchają, to tak godzina taka przedlunchowa. Tak. Tam po prostu...
Tak, tak,
dokumenty
mi też Inga
w urzędzie, tak, na które skapujesz.
Zaśnienione. Także zjadamy najpierw końcóweczki tych łusk, a potem...
Łusek nawet.
Łusek, ja już tak, już nie wiem, co mówię. Potem dojdziemy do takiego środka karczocha. Łuski są
serce.
Zjedzone. Jeszcze nie, bo przed sercem jeszcze będą nierozwinięte płatki. Teraz łyżeczką właściwie do herbaty, te nierozwinięte płatki delikatnie wybieramy i wrzucamy na kompostownik. A potem to gzane serce zżeramy. Zjadamy z wielką, wielką pasją.
Ja myślę, że z opisu tej czynności, które pani przedstawiła, wynika, że to musi być przyjemność nie lada.
To jest przyjemność nie lada i to też dlatego, panie Tomaszu, bo nie można przesadzić z karczochem. Powiem państwu szczerze, że wystarczy jeden i już macie dosyć. Po pierwsze jest bardzo smaczny. Jest tak niesamowicie smaczny, że naprawdę trudno opisać. Ale ma posmak. Taki troszeczkę jak to jest przy szczawiu, przy na przykład rabarbarze. Coś tam jest w nim, tak? Także dużo tego nie zjemy. To jest taki naprawdę super wyfikany starter do każdego obiadu. Na przykład to jest naprawdę coś fajnego, ale nie można się tak, powiem, że tak zajadać tym karczochem, żeby tego było bardzo dużo. Ale naprawdę warto, bo na pewno wiele osób zna karczochy z puszki. Czasami, bardzo, w każdej pizzerii można kupić pizzę z karczochem, prawda? Ale to jest inny karczoch, to jest karczoch marynowany. On w ogóle, według mnie, on w ogóle nie ma smaku karczocha. Także naprawdę warto sobie, jeżeli macie państwo
ale
działkę...
Ale można kupić karczochy w niektórych tych lepszych sklepach, nazwijmy to.
Pewnie można.
Czasami się pojawiają, sezonowo.
Pewnie można,
oczywiście.
Można spróbować jak najbardziej. Najlepiej pojechać na wakacje do Francji, tam są najpyszniejsze.
No, jest to jakaś porada. Przy okazji plany wakacyjne można sobie, ale jak to są najsmaczniejsze we Francji? Jak to powiedziała pani, to jest karczoch hiszpański.
Ale we Francji jest taka pogoda, że tak powiem, że można, no właśnie, wracamy do uprawy. Można bardzo łatwo w jednym roku osiągnąć nasionka. Nasionka są dosyć duże, są mniej więcej wielkości, nawet troszkę większe od ogórka, coś mniej więcej jak słonecznik, także są bardzo łatwe, że tak powiem, w obróbce. Nasiona wysiewamy i one bardzo szybko wschodzą.
A nie za późno już? No, bo
teraz już troszeczkę jest za późno, ale to można w przyszłym roku sobie zaplanować, bo nasiona karczocha są dostępne w sklepach, są różne odmiany. Jest karczoch zielony, Green Globe, i jest karczoch purpurowy. A to w sumie nie ma żadnego znaczenia, ja mam różne, przeróżne karczochy u siebie. Potem ten karczoch na zimę, ja zazwyczaj robiłam tak, że go po prostu okrywałam może nie od mrozu, ale od przemoczenia, bo wiele roślin cierpi, na przykład lawenda. Nie cierpi tak naprawdę od mrozu suchego, tylko cierpi albo od zalania przez właśnie jakieś deszcze czy w śniegi, potem roztopy, czego na razie nam nie, co na razie nam nie grozi. Ale dobrze by było zrobić mu po prostu jakiś daszek, może przykryć go suchą słomą czy liśćmi, żeby po prostu on, gdyby był jakieś ulewy zimą, żeby on się nie zamoczył, żeby po prostu nie zgnił. Bo karczoch nie tyle boi się chłodu, co boi się zgnicia od takiej nadmiernej wilgoci zimą. Także
czyli
spokojnie
on nam przezimuje
można,
i w przyszłym roku dalej będzie nam...
A w przyszłym roku będzie miał jeszcze więcej kwiatostanów. Spokojnie
i
można.
Ile on tak z nami wytrzyma?
No, kilka dobrych lat.
No proszę.
Tak, poza tym naprawdę piękna roślina, po prostu ozdobna. Jeżeli państwo nie chcecie go jeść, to nie musicie go jeść, bo on te kwiaty są, wyglądają jak ogromny oset. Ale nie rozsiewa się niestety tak jak oset. Są przepiękne i bardzo, bardzo miododajne i motyle uwielbiają karczochy. Także to jest naprawdę ładny dodatek do ogrodu.
Czyli karczochy, dostosowując się do klimatu, który przed nami. Co jeszcze? Palmy?
Co dostosowując się do klimatu? No nie wiem, no...
Palma daktylowa pewnie też niedługo się pojawi, jak tak dalej pójdzie.
Trzeba bardzo
w
uważać,
bo... temperatury pod 30 stopni.
Tak, trzeba bardzo uważać, dlatego, bo tak samo jak teraz mamy bardzo ciepłą wiosnę, już kolejny raz, prawda, w zeszłym roku też tak było. No
w zeszłym
to
roku był najcieplejszy rok od czasu badania przecież.
To w związku z tym, że jednak ogólnie klimat się ociepla, to powoduje to nie to, że możemy po prostu się więcej opalać, tylko to powoduje przede wszystkim duże, duże zawirowania w pogodzie. Więc nic nie wiadomo, a kto powiedział, że nagle nie może przyjść z północy dla nas jakaś burza śnieżna w lipcu.
Albo tak. Po prostu gradobicie takie, jak to się zdarzały, prawda, że
to
grad
jest,
wielkości piłeczek ping-pongowych i co wtedy? Jakie rośliny mamy odporne na takie
nie mam odpornych roślin na to niestety.
Kartofle.
Szczególnie, tak. korzeniowe, dobrze, dobrze pan powiedziała, panie Tomaszu. Szczególnie, że jednak właśnie grad przychodzi też często dosyć wcześnie w sezonie, kiedy mamy dopiero co wysadzone te wszystkie sadzonki, młode rośliny, dopiero wychodzą z ziemi, rozwijają się. Także niestety no, na grad no, nic nie zrobimy. W ogrodzie warzywnym, na przykład jak ja mam w ogrodzie warzywnym rabaty wzniesione, takie grobiki, jak to czasami niektórzy mówią, takie skrzynie, no to można jakoś to przykryć spokojnie agrowłókniną czy jakimiś daszkami.
Dopóki nie wyrośnie ponad ramkę tego grobiku.
Jeżeli takie gradobicie nastąpi w lipcu, sierpniu, no to możemy naprawdę po prostu najwyżej przyciąć rośliny do ziemi i czekać, żeby one odbiły jeszcze raz, albo po prostu używać roślin, które są na to odporne. Są odporne rośliny. Panie Tomaszu, pan u mnie był w ogrodzie, pan wie, ja mam taką dużą prerię. I to też warto, żebyście państwo przyjechali zobaczyć chociażby tą część ogrodu, bo ona jest niesamowita. Ona naprawdę wymaga bardzo mało pracy, ale też i mało podlewania, jeżeli jest wyściółkowana, jest gęsto posadzona, więc liście, jak już wyrastają rośliny, to liście już same są jakby ściółką. Poza tym też zatrzymują światło, więc kwasty oczywiście nie rosną pod tymi roślinami i one naprawdę, one by były odporne na grad. Nawet jak będą już w takiej dużej fazie wzrostu. Jeżówki, rozchodniki, rozplenice, rudbekie, kocimiętki, szałwia omszona, liatra kłosowa. No to są tylko takie, i oczywiście trawy ozdobne. Dużo różnych mamy traw ozdobnych, które kwitną dopiero później w sezonie, niemniej jednak są bardzo, bardzo ważną częścią tej naszej prerii. Te wszystkie rośliny, one nie ucierpią, no jeżeli to będzie wielkości jajek, to nic nie zostanie, to nawet samochód.
Nawet mogą ucierpieć.
Jak nawet my możemy w głowę dostać takim czymś, to możemy paść na miejscu. Ale jeżeli będzie normalny grad, powiedzmy, wielkości, no nie wiem, paznokcia mojego, to takie rośliny nie będzie już żadnego takiego większego problemu. Ale jeżeli mamy na przykład w ogrodzie delikatne łupiny, ostróżki, no to będą te liście poszatkowane. Nie ma o czym mówić, to na pewno. No ale nie możemy o tym myśleć. Nie możemy, musimy mieć nadzieję,
nie
że będzie dobrze.
Nie zakładamy najgorszego.
Nie, musimy mieć nadzieję, że będzie dobrze.
Czas nas doprowadził do końca. Katarzyna Bellingham powróci za 2 tygodnie, ale na razie zaprasza w każdą niedzielę.
Każdą niedzielę.
Do ogrodu od 12 do 16, a w niedzielę i w sobotę i w niedzielę 25 i 26 na kiermasz sadzonek.
Tak jest. I do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.